Argentina.
Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony spóźniona magia kina.
Nieprawda, jesteśmy
Kamil jest spóźniony.
W godzinie co zawsze. Znowu operujesz jakimiś strefami czasowymi.
Jakby musiałem na niego czekać dodatkowe, przepraszam, ile? 42 minuty. 42 minuty, wyobrażacie
no,
to sobie? Ja u lekarza tyle nie czekam teraz już.
Tragedia się stała.
Okropny jesteś dla mnie. Witajcie w Magii Kina, w najciekawszej audycji w...
Po tej stronie drzwi.
Tak, o godzinie 20 we wtorek w powiecie gdańskim.
Trzeba sprawdzić ranking tych audycji i się przekonamy.
Dzisiaj nie mamy dla was niczego specjalnego, nie mamy zabawy zeszłotygodniowej, mamy troszeczkę bardziej zchillowany odcinek. Zchillowany, co to w ogóle
ile
ma
ty masz
znaczyć?
Lat, Rafał? 54?
Wow, może przejmij
jesteśmy
to?
Jesteśmy cool, jazzy, trendy.
Weź to może przejmij.
Ja nie bardzo radę. Wiem, do czego chciałeś dążyć tym wstępem. Chciałeś coś zapowiedzieć, a my dzisiaj nie mamy, tak jak powiedziałeś, nic specjalnego, po prostu sobie porozmawiamy, bo w tym mamy największe doświadczenie, to robimy
zdarza
na co dzień.
Zdarza nam się to robić, no.
Tak, mamy praktykę.
Chociaż lubimy to robić też przy jedzeniu i trochę nas boli, że w studio nie można.
Tak, tak,
tak. Tak.
Ale kiedy rozmawiamy przy jedzeniu, to pojawiają się momenty ciszy, a na to sobie nie możemy pozwolić na antenie. Znaczy ciszy, względnej ciszy, po prostu mlaśnięć i tego typu odgłosów. A tak, no tak, gdyby nie montaż, to i tak by się tu pojawiały.
Jest to częsty problem. Okej, no to w takim razie może po prostu przejdźmy taką spokojną rozgrzewką, pogadamy sobie co nieco o tym, co ostatnio widzieliśmy i jakie wyszły nasze przemyślenia z tego, bo na pewno coś z tego wyjdzie.
No. Co tam słychać, Rafał, u ciebie?
Aha, czyli postanowiłeś odbić piłeczkę, zanim jeszcze zdążyła zostać zaserwowana do ciebie.
Dwa kroki do przodu, tak wyobrażasz sobie w ping-pongu takie zagranie?
Okej, no to ja wczoraj byłem w kinie i ja chciałbym porozmawiać troszeczkę o moim doświadczeniu zarówno ze strony kinowej, jak i ze strony filmowej. Bo postanowiłem się wczoraj wybrać na najnowszy film z stajni Marvel, czyli Kapitan Marvel.
To coś o piratach.
Chciałbym, ale jednak nie. Kapitan Marvel to no, najnowszy film w uniwersum Marvela, który no, jest chyba ostatnim bodajże poprzedzającym Avengers Endgame, który nam tutaj służy za introdukcję dla postaci Kapitan Marvel, chociaż nie jest to taki bardzo klasyczny origin story, bo nie obserwujemy procesu tego, jak ta bohaterka zdobyła swoje moce. Ona już je w takim wstępnym stopniu ma.
Aha, ale czyli to jest nowy superbohater.
Tak.
Nie było wcześniej filmów z udziałem Kapitan Marvel.
Wcześniej nie było filmów z udziału Kapitan Marvel. Nie było. Co jest troszeczkę kontrowersyjne, szczególnie patrząc na to właśnie, że Avengers Endgame już puka u naszych drzwi, już siedzi w naszych lodówkach i czeka, aby z nich wyskakiwać. A trzeba przyznać, że postać Kapitan Marvel to taki trochę... To jest... I gdybyśmy mieli, co już na samym starcie jest często bardzo idiotyczną zabawą myślową, porównywać moce superbohaterów i kto jest silniejszy, kto kogo by stłukł i tak dalej, no to Kapitan Marvel jest takim trochę Supermanem tego uniwersum. Jest chyba najmocniejszą ze wszystkich postaci. Może po wydarzeniach z Infinity War gdzieś na równi z Thorem. Postać, która rzeczywiście no taki trochę overpowered jest. Tak trzeba przyznać, wiesz, to lata, przebija całe statki kosmiczne, wiesz, tak przez nie się prześwidrowując i jest kobietą, bo tutaj pojawia się pewien problem. Postanowiłem go oczywiście przedstawić w formie prowokującej do tego, żeby się na mnie od razu rzucić i bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że komuś może że delikatnie gula skoczyła, ale teraz będziemy to jakoś tak na spokojnie naprostowywać, ale się nie tłumaczyć, tylko tak czekam za aprobatą na Kamila, który mnie uczy, jak nie przejmować się głosami ludzi.
Nie, to nie jest to samo. Nie przepraszać za to, co powiedziałeś, nie przyznawać się ciągle do błędu, a nie przejmować się głosami ludzi. To nie, proszę nie mylić tych dwóch pojęć. Pozostajemy w 100% empatyczni.
Fajnie, jeszcze udało mi się wyciągnąć od niego jakąś reakcję, to już w ogóle mi całkiem nieźle idzie ten mój wstępny monolog.
A to przyznaję akurat, tak.
No i kwestia wygląda tak, że ja nie mam absolutnie problemu z żeńskimi postaciami, nie mam problemu z żeńskimi postaciami superbohaterakami. I też nie mam problemu z tym, że są najsilniejsze tutaj ze wszystkich, absolutnie. Bardziej mam problem z całą kampanią reklamową, która prowadziła do tego filmu i wszystkim, co ten film otaczało. I z samą postacią pani Brie Larson, odgrywającej główną rolę, która już na samym starcie wybitnie podpadła fanom kilkoma wypowiedziami, których zawsze atakiem, których celem był no, jakiś teoretycznie atak na białych mężczyzn, którzy rządzą Hollywood, ale doszło do tego, że nawet zaczęła zadawać pytania od dziennikarzy, dlaczego dziennikarze są biali i starsi od niej, dlaczego tylko tacy ją przepytują. Oczywiście takie wypowiedzi nakręciły z drugiej strony jakiś seksistowski festiwal fanów, pseudofanów, którzy twierdzili, o Boże, to już z mojej strony, jak ja tego nienawidzę, zaczęli narzekać, że ona się za mało uśmiecha.
O nie, tak, mógłbym być chyba superbohaterem Marvela.
Że się za mało uśmiecha, albo że ma niewystarczająco taką superbohaterski atletyzm w sobie. No i to się zaczęło troszeczkę nakręcać. Ta spirala nienawiści coraz bardziej trwała i trwała. No aż przyszło do tego, żeby obejrzeć film, który już od początku był zapowiadany jako swego rodzaju feministyczny manifest w kinie superbohaterskim. I wyszło to niestety średniawo, jak zwykle w amerykańskim kinie zero-jedynkowo, trywialnie i momentami prostacko.
Ja nie znoszę amerykańskiej świadomości społeczno-politycznej, a raczej jej braku albo takiego przerysowania. Całe ich życie społeczne to jest taka wielka karykatura na zasadzie filmów z superbohaterami. Nie wiem, czy to wynika z ich nietypowej historii polityczno-społecznej. Nie wiem. Nie znoszę tych... Już mnie męczą te wszystkie dyskusje na gruncie amerykańskim o problemach społecznych, nie wiem, rasowych, płciowych. No bo w Ameryce to jest wszystko tak strasznie przerysowane.
To ja zaraz ci powiem, co...
To z jednej i z drugiej strony, żeby tutaj nie... No.
A w międzyczasie posłuchajmy chwili muzyki i tak się zrelaksujmy i zaraz przyjdziemy do klub programu teoretycznie.
As a friend, as I know.
feministyczny manifest. Chcemy propagować coś teoretycznie jak najbardziej dobrego. Zrównanie pozycji żeńskiej i męskiej w społeczeństwie. Super sprawa. No ale oczywiście, jak to ma w zwyczaju tego rodzaju kino potraktowane w taki sposób? Słuchaj, ja sobie tak byłem przygotowany na to, że tak będzie, więc specjalnie patrzyłem na ten film i uważnie przyglądałem się jego postaciom i tym, jak się rozgrywają. I nie ma, jakby wszystkie męskie, białe postacie w tym filmie są albo złe, albo głupie, albo bezużyteczne. Nie ma żadnej pozytywnej męskiej postaci w tym filmie białej.
To mógł być przypadek. To mógł być przypadek. Popatrz na to studio. Tutaj jest dwóch dorosłych białych mężczyzn i obaj są albo głupi, albo bezużyteczni. I to jest przypadek kompletny.
Który jest który? I to już niestety daje do zrozumienia na samym starcie, jak pisany był ten film i z jakim nastawieniem. I ja nie mam żadnego problemu ze zrównywaniem w żaden sposób, ale też robienie z drugiej strony debila, no to nie jest sposób na próbę jakiegoś, no nie wiem, polubownego, kolektywnego tworzenia lepszego społeczeństwa. Bo czekaj. O nie, jest jedna postać. O nie, teraz się sam zaprzeczyłem trochę.
O, widzisz.
Dobra, jest jedna postać na cały film. Niech będzie, że jest jedna. Która do tego była znana z poprzednich części już, więc nie mieli innej opcji, jak zrobić ją jak najbardziej dobrą i przyjazną.
No unikasz tutaj nazewnictwa, bo rozumiem, że to spoiler jakiś.
Znaczy, nie, no to jest agent Coulson.
Okay.
Coulson. Druga sprawa to, że ten film porusza też kwestie emigrantów i imigrantów i teoretycznego zagrożenia dla Ameryki, chociaż tutaj ciężko wypowiedzieć mi się bez jakichkolwiek spoilerów, ale jednak no, tam przekażę, że no, ci teoretycznie źli innej rasy kosmicznej wcale nie są tacy źli. Popatrzmy na nich inaczej. Oni są tacy same jak my.
No to...
Ale no, jednak nie aż tak przy Marvelu. Ja w pewnym momencie miałem wrażenie, że wiesz, obcuję z jakimś odcinkiem Doktora Who, gdzie oni tam wiesz, próbują się dogadać z obcym, po prostu jakimś wiesz, no, typem wyraźnie pomalowanym na zielono z jakimiś tam naklejkami na twarzy.
Dobra, zwróćmy uwagę na to, że to jest taki paradoks, bo teoretycznie próbuje się robić kino społecznie zaangażowane, ale jednocześnie robi się je w tej szufladce kina najprostszego i skierowanego do możliwie jak najszerszej, nie musimy poprawiać, ja to powiem dobrze, jak najszerszej widowni i nie chciałbym uciekać się do stereotypów. Mhm. Nie chciałbym, żeby źle zrozumieli mnie fani kina o superbohaterach. Ale jest to ten rodzaj kina, które jest teoretycznie kierowane do tego najprostszego odbiorcy.
No do jak największej...
No tak, no poprzez swoją masowość docelowo do jak najprostszego odbiorcy. No więc jeśli próbujemy robić kino społecznie zaangażowane, ale jednocześnie jest ono dla bardzo prostego odbiorcy, no to chyba nie ma się co dziwić, że te mechanizmy, które mają sprawić, że wskazujemy na jakąś problematykę społeczną, będą możliwie jak najprostsze i najbardziej łopatologiczne. Co pewnie nieprzyjemnie ci się oglądało, bo ich łopatologiczność raziła cię niemiłosiernie.
Jako
białego mężczyzny. Nie, stop. Wow. To był żart, z którym się wcale nie zgadzam.
Myślę, że tak. No jednak musi wejść w tym momencie moje jakieś przeświadczenie o tym, że stoję wyżej kulturowo nad większością odbiorców. No musi, w sensie jakby...
To źle brzmi, ale
no taka jest jakby prawda odbioru, prawda kina, prawda ekranu. No i trzecie moje spostrzeżenie co do filmu, to jest to, o czym my już rozmawialiśmy na pewno razem we dwójkę, ale nie na audycji. Chodzi mi o samą ideę kina kobiet, czyli takich eventów kinowych, w trakcie których tylko kobiety mają wstępy, tylko gdzie kobiety mogą korzystać z atrakcji. Ja z jednej strony rozumiem, skąd to się wzięło, ale z drugiej strony wyobrażam sobie, co by się stało, gdyby było kino mężczyzn. jakie wywołałoby to kontrowersje nawet nie tylko nie tyleż ze strony konsumentów, co z jakichś takich środowisk zaangażowanych społecznie, nie? Jednak mówiłoby się o izolacji, o stawianiu się wyżej.
Ja wiem, to jest dyskusja, którą ja często mam i ja zawsze mam ten sam wniosek i to nie jest tak, że ja kogoś przekonuję do tego, tylko to jest moje przemyślenie, o którym myślę, że to może tak funkcjonować. No jeśli jakimś nadrzędnym celem jest dążenie do zrównania pozycji kobiet i mężczyzn, oznacza to, że w założeniu uważamy, że nie jest ona obecnie równa.
Mm.
Tak. Więc żeby ją wyrównać, zastanówmy się, czy wystarczy równo traktować obie strony, skoro występuje już pewna nierówność, czy należy przesadzić w drugą stronę, żeby doprowadzić do tego wyrównania i zasiać w głowach ludzi pewną mentalność tej równości.
No i ja ostatnio
wiesz, o co chodzi, dlatego to przesadzenie w jedną stronę będzie bardziej uzasadnione niż w drugą.
Oczywiście jest bardziej uzasadnione, tak, ale czy jest prawidłowym zachowaniem?
No właśnie zastanawiam się, czy nie jest tak zwanym poświęceniem, na które jesteśmy gotów.
Gotowi nawet.
No ale wiesz, chciałem zachować strukturę oryginału.
Ja wiem.
Przepraszam.
Rozmawiałem ostatnio o zajęciach na ten temat i wykładowczyni powiedziała, że według części takich badań socjologiczno-naukowych taka kwestia właśnie z reguły tolerancji zmian społecznych w jakichkolwiek przestrzeniach działa na zasadzie wahadła. No że to niestety jest jeden krótki punkt równowagi i potem przechodzimy do wychyleń w tę stronę powrotów, wychyleń w tę stronę i powrotów. I troszeczkę się boję, że niestety wychylamy się za daleko w którąś stronę i żebyśmy zaraz nie wrócili z oczywiście idiotyczną próbą jakiejś takiej mściwej walki z tą tendencją.
No to są bardzo delikatne zagadnienia rzeczywiście.
Łatwo nie jest, ale chciałem się tym podzielić, tak?
Dziękujemy ci, Rafał, że chciałeś się podzielić.
Otaczały mnie produkty spożywcze, otaczały mnie produkty kosmetyczne i ja
spożywcze, to jest to, co ja lubię w tym takim kinie docelowo skierowanym do masowego odbiorcy, że ja pójdę do kina i sobie mogę pozwolić na to, a na ten popcorn sobie.
Ale właśnie nie, ja właśnie tam chodziło mi o to, że ja tam przechodziłem w trakcie tego kina kobiet i że tam były przygotowane z jakichś knajpek, coś jakieś takie mieli, wiesz, takie
jedzonko. Ale czekaj.
Tuby kosmetyczne. Tyki.
Film, na którym byłeś, nie był w cyklu.
Nie był w cyklu.
Ty
ale jakby wchodziłem, przechodziłem sobie pomiędzy jakby stoiskami i to było takie nie dla psa, dla pana to. Mhm. Cytując klasyka.
No dobrze. No ja też zawsze miałem różne myśli na temat tych wszystkich wydarzeń, ale nie potrafię ich jednoznacznie scharakteryzować.
Dobra,
to może jest zbyt skomplikowane.
Okej, dobra, to przerwijmy to i odetchnijmy może jakimiś bardziej pozytywnymi newsami, bo ja się trochę się pofrustrowałem, a szybko co do filmu, w porządku, Marvel jak każdy inny.
Średnio po prostu.
Tak,
średnio.
Fajnie, że Samuel L. Jackson
czekaj,
ma dużą rolę.
Czy to nie jest tak, że ten Kapitan Marvel został wprowadzony w tym momencie po to, żeby w ostatniej części Avengersów namieszać i uratować świat?
No.
Tak, to tak
no
będzie.
No i to trochę boli ludzi, nie? Że postać, która przychodzi teraz
nagle tak po
teraz
prostu w ostatnim
będzie
momencie,
tak.
A to jakoś komiksowo się to gdzieś tam broni wcześniej, ma zaplecze? Ja nie mam kompletnie pojęcia.
Chyba średnio. Nie jestem pewien, już nie pamiętam dobrze. Okej, chwila przerwy na coś pomarańczowego. I should have stayed at home. Cause right now I see all these people that love me, but I still feel alone. Can't help but check my phone. I could have made you mine, but no, it wasn't meant to be. And see, I wasn't made for you, and you weren't made for me. Though it seems so easy, and that's because I wanna be your favorite boy. I wanna be the one that makes your day, the one you think about as you lie awake. I can't wait to be your number one. I'll be your biggest fan and you'll be mine. But I still wanna break your heart and make you cry. But won't you wait? You know it's too late. I'm on my own shit now. Let me tell you how it feels to be fucking great. I feel great.
You need to be yourself. Love someone for loving you instead of someone really cool that makes your heart melt. Who knows what you truly felt? You're still my favorite girl. You better trust me when I tell you there ain't no one else more beautiful in this damn world. In this damn world. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. Be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend.
Powiem ci jedną rzecz, bo nie wiem, czy ją warto puścić na antenie. Jest to w tym filmie mała żeńska postać, w sensie kilkulatka, i główna bohaterka nazywa ją, to jest córka jej przyjaciółki, i ta Captain Marvel nazywa ją porucznik Łobuz, coś w tym stylu.
To urocze.
Tak, wiesz. W sensie, gdyby to dobrze przetłumaczyć. A nasz drogi, jesteśmy, wiesz, w Luizjanie, są tu te czarne postacie, no, no. I nasz polski tłumacz, porucznik Nygus.
O.
Ja nie mogłem wytrzymać na sali. Tak prychałem pod nosem ciągle.
Ale to błąd tłumacza po prostu.
Nygus.
To się jakieś takie niezdanie, ja sobie
to,
sprawy z...
Nie wiem, że...
Myślisz, że to po prostu żart ze strony tłumacza?
Nie,
to chyba jakieś niedopatrzenie, taka, nie, wiesz, nie, niekompetencja. Nie. Brak jakiegoś takiego kulturowego obycia. Okay. Aczkolwiek samo słowo Nygus w języku polskim jest super, jest fantastyczne.
Jest spoko.
Ale to, czy to jest czarnoskóra postać, ta dziecięca?
No tak.
No tak.
O to chodzi.
No. No nie, no to trochę błąd tłumacza jednak, trochę mimo wszystko. Trochę kicha. To było na antenie. Jakby...
Tak? Poleciało
jasne.
Już? Jasne. Okej. Okay. Nie, to... Uff. Poleciało na antenie?
No tak, no co było tutaj takiego? No.
Okej, okay, dobra. No ale podsumowując, Kapitan Marvel jest w porządku, jest dużo Samuela L. Jacksona, jest Jude Law, Brie Larson to dobra aktorka, możecie sobie pójść, możecie sobie nie iść. Film jest podobny do Gwiezdnych Wojen, w pewnym momencie jestem prawie pewien, że korzystało z asetów dźwiękowych. I tyle mam wam do powiedzenia.
No nie jest tak, że Gwiezdne Wojny korzystają z asetów dźwiękowych innych jeszcze, które są po prostu w wielkiej, ogromnej amerykańskiej bazie dźwięków do pełnometrażowych dużych filmów?
Nie wiem, ale ja myślałem, że to są
kiedyś, takie... Kiedyś słyszałem coś takiego, że te wszystkie filmy takie z dużym budżetem, te wszystkie hollywoodzkie, to one korzystają z jednej bazy danych dźwięków.
Może i tak. Ja dzisiaj czytałem, że oddech Edwarda Nortona w Fight Clubie w lodowej jaskini jest recyklingowanym oddechem Leonardo DiCaprio z Titanica, który no, po prostu no narzucał tak ten film. The more you know. Okej, ja już przeszedłem przez swoje, to co chciałem się wyżalić, to co chciałem powiedzieć.
Ale było poważnie.
Więc pozostaje teraz przestrzeń dla ciebie, Kamil.
Dyskusja zaangażowana społecznie. Wspaniale, tak. Ja o takich pierdołach będę mówił.
Wiemy, że wyłączyliście już nas jakieś 20 minut temu, mimo że jesteśmy na antenie.
Jesteśmy już 20 minut?
Jesteśmy 20 minut
na antenie. Aha, no to mogło tak być rzeczywiście.
Okej, to teraz powiedz coś takiego bardziej przyjaznego, coś lepszego. Lepsiejszego.
No znasz mnie, Rafał. Jestem sentymentalną bestią. Gdybym mógł poprosić o jedno życzenie, żeby zostało spełnione, to do końca świata byłbym 8-letnim sobą.
Tak?
Tak.
Wow.
Tak, to ja myślałem o tym długo, to nie jest pochopny wniosek. Ja po prostu zatrzymałbym się w wieku 8 lat w tamtym momencie.
A cały świat by się też zatrzymał?
Tak,
okay.
W tamtym momencie.
Okej, okay, czyli trwałbyś w nieskończonym byciu 8-latkiem.
Tak. Mniej więcej 8-latkiem. Tutaj mógłbym się zagłębić bardziej w
ale,
archiwum.
Ale nie miałbyś świadomości siebie teraz, tak? W sensie...
Nie, no to, chciałbyś... to chyba by było straszne już, nie?
No, to by było straszne. Więc musiałbyś wymazać wszystko.
No, tak, tak, dokładnie.
Wszystkie rzeczy od 8 roku życia. No, wymazałbyś sobie 8, mnie.
No. Szczęśliwe życie tak, wymaga tak, poświęceń.
Tak.
Tak, jak Thanos bym pstryknął.
No dobra.
I zniknąłbyś? Nie wiem.
Zniknąłbyś.
Musiałbym pstryknąć dwa razy, żebyś zniknął. Tak, to był żart z jego tuszy. No właśnie, ale o właśnie, czas sentymentalny, jakieś klimaty, to się dobrze składa, bo ja ostatnio zobaczyłem w mediach społecznościowych takie ogłoszenie, że nie taki najnowszy, ale stosunkowo najnowszy sezon kreskówki, która powróciła po kilkunastu latach, Samurai Jack, jest dostępny do obejrzenia za darmo na serwisie Adult Swim, czyli platformie, która wyprodukowała ten piąty
dorosły
sezon.
Pływa.
Dorosły pływa. Okej, wybiłeś mnie.
Nie, mów, że jest dostępny, ale sprawdziłeś,
ale
co
sprawdziłem
się stało?
I okazało się, że this series is blocked, we are very sorry.
Niedostępny w naszym
reasons.
Regionie pewnie.
Chyba tak, no nie było to napisane,
myślę,
ale
tak.
Okazało się, że to kłamstwo było. Nie jest to dostępne w naszym regionie. Mimo wszystko stwierdziłem sobie, no Samurai Jack to jest jedyna kreskówka, którą obejrzałem w całości, którą zbindwatchowałem kiedyś, całą, wszystkie cztery sezony. One mają po kilkanaście odcinków każdy.
Więc i było wspaniale.
Było bardzo dobrze. Więc stwierdziłem sobie, no i tak obejrzę ten piąty sezon po prostu z innego źródła, skoro Adult Swim mi nie umożliwia obejrzenia tego na ich stronie, to zrobię to w inny sposób. I wow! Ja wiem, że to nie jest świeży temat. Pewnie większość z was już to widziała, bo to było z 2017 oryginalnie?
Nie wiem. No, nie, 18. Mogło tak być.
Już jakiś czas temu, ale wow. Wow, wow, wow. Jak wszyscy chyba wiedzą, jaką kreskówką jest Samurai Jack. Jest to historia o samuraju, który został wtrącony w wrota czasu, przeniósł się w przyszłość, gdzie jego główny antagonista, czyli Aku, czyli uosobienie zła.
Aku.
Rządzi światem i on próbuje znaleźć drogę do przeszłości, żeby to odwrócić. Jednocześnie ma miecz, który jest jedyną bronią, którą jest w stanie zaszkodzić temu Aku. No i te cztery poprzednie sezony, które były stworzone w latach 2001-2004, one właściwie nie kończyły się żadnym rozwiązaniem tej kwestii. On cały czas sobie w tej przyszłości egzystował i szukał tego portalu i to było całym motywem przewodnim tej kreskówki, że on ciągle chodzi i szuka i to jest taka niekończąca się podróż.
To jest serial drogi, nie?
Tak, bardzo.
Serial drogi. Taki westernowy w swoim klimacie.
Znaczy tam tych klimatów jest dużo mieszających się, bo to jest takie bardzo taka popkulturowa mieszanka. On tam czerpie z bardzo wielu inspiracji, ale tak, jest to mocno westernowe kino drogi animowane. No i powrót tego serialu po kilkunastu latach wygląda tak, że spotykamy Samuraja Jacka 50 lat później, przy czym on się w ogóle nie zestarzał. Ta podróż w czasie sprawiła, że on się nie starzeje. Tylko broda mu rosła taka okropnie długa. I cóż, i cały czas podróżuje dalej. Tylko no, nie jest tak kolorowo. Zgubił miecz.
Jak zgubił?
Zgubił, no. No nie ma tego miecza. Co jest problemem, no bo...
Co jest problemem? Dziękuję ci, Kamil, dziękuję.
No bo jest to jedyna broń, którą jest w stanie zaszkodzić swojemu przeciwnikowi, który nie wie o tym, gdzie ten samuraj jest i że tego miecza nie ma, więc tutaj pewna przewaga psychologiczna. Paradoksalnie przewaga psychologiczna, bo żadnej przewagi psychologicznej nie ma. Samuraj Jack zwariował. Nawiedzają go duchy przodków, znaczy duchy, to są jakieś paranoje. On po prostu zaczął już świrować duchy przodków, które wytykają mu to, dlaczego on nie wrócił, dlaczego im nie pomógł. On już ma nie po kolei w głowie kompletnie. W pierwszej scenie, w której się pojawia, jedzie na jakimś takim cyberpunkowym motorze w wielkim hełmie i strzela karabinami. Co świadczy o tym, że już się dosyć dobrze zaaklimatyzował w tych nowych warunkach przyszłości. I cały czas podróżuje, mając w głowie spory mętlik. Jednocześnie widzimy scenę, zaraz przejdę do pewnego wątku, gdzie jakaś kapłanka rodzi 7 córek, które szkoli po to, żeby zabiły tego samuraja. I tutaj pojawia się ten motyw, że to jednak jest kreskówka, która pojawiła się na Adult Swim, a nie na Cartoon Network. Mhm. Kilkanaście lat później jest to kreskówka dla tych samych widzów, którzy oglądali to wtedy, którzy dziś są dorośli. To jest świetne. Mhm. No bo widzimy scenę porodu. Mhm. Nie jest ona obsceniczna w żaden sposób, mhm. ale też nie jest czysto symboliczna. Widzimy sylwetkę kobiety, ciężarnej, która w pozycji leżącej czuje ewidentny dyskomfort związany z porodem. Mhm. To nie jest scena, która pojawiłaby się w kreskówce na Cartoon Network nie, do obiadu. Absolutnie. I w związku z wyszkoleniem tych 7 córek pojawia się kolejny problem. Otóż Samurai Jack w potyczce pierwszej zabija jedną z nich. Do tej pory był przekonany, że to są jakieś roboty, bo on zawsze walczył z jakimiś robotami, ale okazuje się, że zabił człowieka na ekranie, w kreskówce dla dzieci. No i tutaj pojawiają się kolejne rozterki, że to jest pierwszy człowiek, którego zabiłeś w sumie.
A już mnie nahypowałeś.
50 lat był tam, nie? To jest pierwszy człowiek, którego zabił. Cały czas przedzierał się przez te morze różnych cyborgów. I te rozterki wewnętrzne są
fantastyczne.
Przy czym, jest to dosyć dojrzałe, ale jest to dokładnie ten sam seria. To znaczy widać, że to są ci sami rysownicy. Kreska jest identyczna. Zamysł, koncept arty, to wszystko jest identyczne. Tak samo rysują drzewa w lesie, identycznie rysują drzewa, identyczny jest design tych wszystkich robotów.
Ale ja też rysuję drzewa identycznie od kilkunastu lat.
No widzisz, oni też i to jest super. Klasyczne sceny walki, dynamiczne, z przeskokami, z robotami pomalowanymi czarnym gwaszem, które są przecinane na pół, wylewa się z nich jakaś czarna maść i one wtedy wybuchają. Mm-hmm. To jest cały czas identyczne i to jest urocze. To jest urocze. Powiem ci, że czołówka tego nowego sezonu, czołówka jest inna, jest trochę krótsza, ale jest... Oryginalna czołówka była epicka.
Epicka, używasz tego słowa tak niepoprawnie, tak?
No tak. Okay. No tak jak wszyscy je rozumieją, nie tak jak ty byś chciał, żebyśmy wszyscy poprawnie go używali.
Czyli związanego z epiką.
Tak, ale też była. Trochę. Była takim opowiadaniem.
Okej, okay, dobra.
Była epicka. Nowa jest jeszcze bardziej epicka. Gdybym ja ją zobaczył w wieku 9 lat, to bym wybuchł jak te roboty.
Oszalałbym. Jakby wtedy pomyślałbyś, że nie chciałbyś się na całe życie przenieść do bycia 8-latkiem, tylko 9-latkiem, żebyś mógł zobaczyć.
Tak, dokładnie. Masz mnie. Złapałeś mnie na wykroku. Jak zobaczyłem tą czołówkę, to byłem niesamowicie podekscytowany. A kiedy skończył się odcinek bardzo satysfakcjonujący i zobaczyłem outro, które jest takie samo jak wtedy było, no to byłbym już skończony absolutnie.
Ile to ma odcinków?
10 odcinków po 20 kilka minut.
Ile już obejrzałeś? Sprawa.
5.
Jak wrócisz do domu, to kolejne 5 sieknieś od razu?
Nie, wieczorem to zrobię.
Bardzo słusznie.
Żeby mieć już taki...
Weź sobie jakiś, nie wiem, kup sobie coś azjatyckiego dobrego do chrupnięcia albo wypicia.
Tak, ale to jest, świetnie się patrzy na kreskówki po latach, jako w miarę dojrzały odbiorca. No bo ja doceniam, jakie tam duże napracowanko zostało włożone. Montaż dźwięku Nie pamiętam, jak było w tych wcześniejszych sezonach, ale chyba też było świetnie. Polecam na słuchawkach, no bo teoretycznie montaż bardzo mało dynamiczny, ale przejście ze sceny przykładowo, gdzie mamy szum wodospadu, do sceny, gdzie mamy, nie wiem, jakiś wiatr delikatny. Mm-hmm. Taki montaż, który jest agresywny w dźwięku, ale bardzo łagodny w obrazie. To mm-hmm. jest świetne. Identyczne zabiegi są stosowane. To zwężenie ekranu do, mm-hmm. do, nie wiem, jaka to jest proporcja. 16:9 to jest ta standardowa, a ta węższa...
21:9.
21:9 być może. Kinowo się to się bardzo broni technicznie. I ja zastanawiam się, czy lepszym wyjściem nie byłoby zrobienie pełnometrażówki z tego.
No bo, ja właśnie nie wiem.
No bo wiesz, bo tutaj pojawia się ten motyw, co sam Jędrzej Tartakowski, czyli twórca, sobie to cenił po wielu latach, że zmieniły się media, zmienił się sposób odbioru i kiedyś jak robiło się kreskówki, to trzeba było pilnować tego, żeby każdy z odcinków był oddzielnym tworem i żeby można było sobie do niego swobodnie wskoczyć bez widzenia wcześniejszych rzeczy. A tutaj się to składa na pewną całość. Mhm. Tutaj trzeba to obejrzeć po kolei. Mhm. I on sobie to bardzo cenił, że mógł opowiedzieć tę historię dłuższą, bardziej rozbudowaną, dojrzałą.
No dobra, no to podstawowe pytanie na dziś. Jakie jeszcze kreskówki chciałbyś zobaczyć? Odnowione.
Odnowione?
Tak. Ja jak sobie pomyślę o Chojraku na Adult Swimie.
Tak, no to prosty strzał.
Mogliby coś niesamowitego strzał. Absolutnie ukręcić z tak, tego. Jakby tak, pójść tak. ten horror, rzeczywiście zrobić kreskówkę dla tak, no, 16+.
Ale bo to, widzisz, to wszystko zasadza się na tym, że te odnowione wersje kreskówek są robione dla tych samych ludzi, którzy je oglądali, mhm. którzy są teraz dorośli. Mhm. Mogą sobie teraz twórcy na dużo więcej pozwolić.
No, oczywiście.
Ja łatwo złapałem się na ten bait rzucony w internecie, że znaczy dałem się złapać, no tak w pierwszej chwili na ten bait, że robią remake Eda i Ediego mm-hmm. z jakimś tam takim ugrzecznionym koncept artem wrzuconym. Mm-hmm. No to by się nie mogło udać. Te kreskówki, które wtedy...
Ale gdyby Eda i Ediego zrobić w takiej formie właśnie nieugrzecznionej, a nie, w drugą stronę...
Nie, ja właśnie myślę, że nie.
Tak? To... Bo właśnie teraz na przykład myślałem, że Laboratorium Dextera by się nie udało.
Bo to jest strasznie proste. To tak. jest za proste na obecne standardy.
Tak, że to już...
Większość
to już
kreskówek jest,
to. Jest
za prostych z tamtego kresu. Atomówki.
One
wiesz,
muszą...
to jest format pokroju...
Znaczy atomówki zostały zrobione,
ja
nie?
wiem. Ale ja uważam, że to jest mhm. za prosty format na obecne czasy. To są takie Power Rangersy. No.
Mi się wydaje, że to muszą być formaty, które już w oryginalnym, w tym oryginalnym paśmie, kiedy na starcie były puszczane, one już bawiły się formą.
Tak, 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 dokładnie. Miały coś do zaoferowania tak, mhm. tak technicznie.
Takiego nieoczywistego. I tak próbuję sobie znaleźć jeszcze w głowie coś, co tak... Co miałoby
trudne,
rzeczywisty
trudne,
potencjał. Chojrak jest takim
jest,
pewniaczkiem.
Bardzo, bardzo, bardzo.
Bardzo chętnie zobaczyłbym kolejny sezon i dowiedział się trochę więcej i bym przeraził, bo to wiesz, po fenomenie takich właśnie seriali jak Black Mirror jest jednak dowód na to, że takie małe, że mniejsze, autonomiczne historie horrorowe, one się na spokojnie sprzedadzą. Mhm. A popkultura dała nam od czasu ostatniego Chojraka jeszcze sporo różnych nowych rzeczy, z którymi można się pobawić.
To prawda. No i ta moda, to może złe słowo, ale ta ciągota twórców do pesymistycznych zakończeń. Mhm. która grałaby tutaj idealnie. I to już się pojawiało w Chojraku oryginalnym. Nie w każdym odcinku, ale niektóre zakończenia miały taki wydźwięk trochę.
Tak, nie kończyły się dobrze, chociaż z reguły kończyły się dobrze dla kogoś przynajmniej.
No to tak.
Dla kogoś. Pamiętam, że był taki, który się nie kończył dobrze dla nikogo. I byłem przerażony. Myślałem,
co to było?
To był odcinek, który kończył się tym,
ale nie mówisz teraz o tej creepypaście, która mówi o jakimś zaginionym odcinku jednej czy drugiej kreskówki.
Nie.
Zawsze
nie,
lubiłem
nie.
te twory. Te,
ja też.
Kiedy one były dobrze napisane, te creepypasty, o jakimś zaginionym odcinku serialu.
O, tak, nie, no to zawsze było spoko i zawsze było opisywane, co się działo, miały opatrzone
jakimś
7
dobrym. Są nawet na YouTubie jakieś no, wizualizacje tego wszystkiego.
No, tak, to rzeczywiście zawsze były interesujące rzeczy do poczytania, ale ja pamiętam odcinek, który zasadzał się na takich lalkach, lalkach z papieru, które kierowano, wiesz, na sznureczkach. Mhm. I ja pamiętam, że ten odcinek kończył się tym, że wszyscy zostawali tymi, papierowymi laleczkami. Dla, jakby, że wygrywał główny zły. I Hojrak, i Muriel, i Eustachy kończyli, po prostu zostali zmienieni w lalki takie z papieru. I ja byłem, pamiętam, że wstrząśnięty byłem.
No to nie jest taka historia jak u mnie, nie wiem, z księżniczką Łabędzi, że tam coś ci ucięło
prostu. Właśnie nie wiem. Kurczę, aż mam ochotę, będziemy mieli teraz chwilę przerwy na przerwy muzycznej. To będzie można sprawdzić. Tak się zastanowię. Może teraz, jeszcze nie wiemy, poleci muzyka z Hojraka, ale nie jestem pewien, bo to często ciężko otrzymać w dobrych jakościach dźwiękowych. Nie zawsze wszystko się udaje. A ja teraz sprawdzę i wrócimy do was zaraz. Wracamy po przerwie. Mój szybki research nie pozwala mi na dłuższe ograniczenie naszego czasu zajmowania studia. Podpowiedział mi, że albo nie wiem, o czym mówię, albo jest to przypadek trochę jak z twoją księżniczką i łabędziem, tak? Jak to było?
No, z łabędziami, z księżniczkami generalnie.
Książę bałądź, cokolwiek takiego, jakieś tam ptaki się pojawiły. W każdym razie w mojej młodzieńczej pamięci się wyrył obraz jakiegoś odcinka, który się kończył źle, ale z tego co wiem, to sam serial jako taki się kończył bardzo, jak najbardziej w porządku.
Serial ma swoje zakończenie?
W sensie, że ostatni odcinek miał pozytywne zakończenie. Nie miał definitywnego końca, który, wiesz, jakby pokazywałby, że miałby się, że wiesz, że nie może być żadnych dalszych innych przygód. Mhm. No bo tak jak Samurai Jack miał pewien cel w tych oryginalnych odcinkach, no tak Hojrak nie miał żadnego celu. On na bieżąco likwidował zagrożenia, tak, które tak, się tak, pojawiały. Tak, tak. Więc po prostu...
Okej, czyli po prostu nie ma tam końca pokroju Tom i Jerry, tak?
Tak, nie ma czegoś takiego. Tom i Jerry...
To straszne.
Możesz opowiedzieć historię, jak się kończył Tom i Jerry.
Ja nie wiem, czy ja ją dobrze znam. Wiem, że jest jeden odcinek, o którym często ludzie nie myślą jako o ostatnim, ale jest odcinek, w którym oni po prostu umierają. tak po prostu. To pod pociągiem, czy nie pamiętam?
Ale mi się wydaje, że oni się wyciągają z tego pociągu nawzajem.
A nie ma takiej sceny, gdzie oni do nieba trafiają?
A może też coś takiego być. Tak, i była taka strasznie przykra scena, w której z worka wychodziły trzy kocięta.
To była scena, w której Tom oberwał pianinem, on wtedy wrócił na ziemię.
Mm-hmm. To mieszamy, strasznie mieszamy, ale widzicie, to jest piękno jakby wspomnień lat dziecięcych i oglądania tych filmów i mam nadzieję, że to, co my teraz powiedzieliśmy, w was również wywołało
ale
jakąś
to też
kaskadę
było,
wspomnień.
Tak, ale to też było świetne, że Tom dostał pianinem i jakby nie to, że został gigantycznego guza na głowie, krzyknął i pobiegł dalej, aha, tylko umarł.
Jak raz się udało.
Jak raz umarł. No, widzowie nie byli na to przygotowani. Na pewno niekiedy to powstawało.
Ja myślę, że na wiele rzeczy mogliśmy jeszcze być wtedy nieprzygotowani. Mogliśmy nie rozumieć tych rzeczy.
Ja pamiętam, ale ja wtedy nie myślałem o tym w ten sposób, że to jest dziwne.
Przerażający kompletnie. Odcinek... atomówek, w którym dochodziło do jakichś tam deformacji, w których ktoś chciał mieć swoje atomówki i one były takie zdeformowane. I to też było przerażające.
Ale ja o tych rzeczach myślę dopiero z perspektywy czasu, jako dziwnych. Zupełnie wtedy nie...
Nie, to są chyba dla mnie, wiesz co, to się chyba jakoś tak jednak musiało wryć. To się musiało wyryć.
Ja nie.
Na moim mózgu, wiesz, bo ja przykład, pamiętam te
na ostatnim przykładzie, a to może być świeże, to pewnie niektórzy widzieli, ostatnio Masochista wrzucił odcinek z Akademii Pana Kleksa i ja tak oglądając to całkiem niedawno stwierdziłem, o rany, jakie to jest dziwne.
Tak, że bardzo wiele rzeczy.
No kompletnie się nie zauważało tego kiedyś.
Te nagie kąpiele.
To kompletnie mi nie chodzi o jakieś takie wątki, że tam, nie wiem, skojarzenia pedofilskie. Nie, zupełnie nie o to mi chodzi.
A o co?
O jakieś takie... No trudno to w ogóle
ogólny zamysł fantazji.
Ogólna koncepcja fantazji, tak.
Tak, że
tak,
wtedy
dokładnie.
Się łykało wszystko i nie zastanawiało się, ale jak do tego doszliśmy, tylko się akceptowało wszystko tak, jak szło. Tego robotycznego chłopca.
No, straszne to jest.
On był creepy, no tam Leon Niemczyk jednak robił swoje wkoło niego. Ale Akademię Pana Kleksa bardzo lubiłem i w sumie muszę ci przyznać, że chyba nie oglądałem kontynuacji. Tych wszystkich podróży pana Kleksa, pan Kleks w kosmosie, bo rzeczywiście dalej był pan Kleks, pojawiały się inne gwiazdy polskiego ekranu, pojawiał się pan Rewiński, który śpiewał piosenkę nawet, to nie ma to tamto, stary.
Ja wiem, to był duży projekt.
Jeden z większych.
Robiony
wtedy,
w partnerstwie z naszymi wschodnimi, ówczesnymi sąsiadami,
czyli
przyjaciółmi narodu polskiego.
Czyli kim?
No z nimi, no. Z Związkiem Radzieckim.
No właśnie. Okej, Kamil, na ostatnie pytanie, gdzieś pozostały nam gdzieś ze 3 minuty naszej audycji. Czy wymyśliłeś jakiś film, jaki chciałbyś zobaczyć?
Który chciałbym zobaczyć? Czy
w sensie tak, powinni zrobić taki film. Powrót do naszego klasycznego numeru,
nie
który
wiem,
czasem
rozmawialiśmy wczoraj, rzuciłeś taką myślą, że z jakiegoś filmu, który sam widziałeś, że po co robić dzieło,
tak,
skoro można sobie
tak, ostatni cytat kończący film Decameron pana Piera Paolo Pasoliniego było: po co tworzyć dzieła, kiedy tak miło sobie o nich pomarzyć?
No i to jest myśl, która mi się bardzo podoba. I myślę, że można by zrobić film na ten temat.
Tylko po co?
Tylko po co?
Mógłby zachować się w naszych personalnych, małych światach.
Dokładnie. Dlatego tylko o nim mówimy i go nie zrobimy nigdy.
Tak,
rozumiesz?
Kamil wyobraził sobie już w głowie tyle fantastycznych filmów, ale nigdy żadnego nie zrobi.
Nie, bo to tylko rozczarowania.
Chyba, że go zaciągnę do tego.
Nie wiem, czy to się wydarzy. Nie wiem, ale jakiś taki slow cinema o człowieku, który bardzo chce coś zrobić, ale i tak tego nie robi. I nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, że to nie powstaje, tylko,
no, i gdyby,
tylko dzieje się
gdyby,
wszystko.
Jakby on chodzi na przykład po swoim miasteczku i sobie wymarzy tak, kolejne tak. sceny, ale nic nie robi.
No.
I
dokładnie
widzowie
to.
Cały czas myślą, że on coś w końcu zrobi.
Tak, że to jest
ale
taki
nie,
proces.
Nigdy nic nie zrobi. Położy się spać i będzie wszystko okej.
Okay.
I ludzie będą tak... Ale jak to? Będą tak...
To jest dokładnie
bolało.
To, o czym myślę.
Proszę mi nie ukraść tego. To jest ogółem... To są prawa człowieka i proszę mi nie ukraść tego
pomysłu.
Ja
prawo znam trochę.
Tak, twoje prawo oczywiście jest, tak, ale słuchaczy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie.
No to ja odpowiedziałem tylko.
Tak, to ja mogę odpowiedzieć. Ja śledzę ogólnie scenę wrestlingową bardzo i zawsze się śmiejemy, że to wszystko udawane, więc ja chyba chciałbym zobaczyć taki Truman Show trochę. Takie, że jakiś wrestler byłby wciągnięty w jakąś coraz dziwniejszą intrygę polityczno-sensacyjno-metafizyczną.
Że to jest wszystko udawane tak, i na coraz wyższych poziomach
tak.
okazuje się, że to jest wszystko udawane po kolei.
Tak, że coraz dalej jego życie, jego świat jest bardziej udawany, że elementy, które widzi, słyszy, są coraz bardziej nierealne i scenariuszowane.
No, trochę to już było, sam wspomniałeś o Truman Show, ale...
A wiesz, wrestling, tak? Jakby chciałbym zobaczyć to w tym
ludzi w
rajtuzach
po prostu by oglądał.
Ej, no weź, nie mów tak.
No, no to dobra, no to nie mówię tak.
Żegnają się z wami.
My się żegnamy?
No tak, jakby czas się żegnać, Kamil. Jakby pożegnania nadszedł czas. Dziękujemy, że spędziliście z nami kolejną godzinę, no posłuchaliście muzyki, pozastanawialiście się nad rzeczami i powspominaliście swoje ulubione bajki. Żegnają się z wami.
Ale co ty teraz próbujesz zrobić, bo ja nie rozumiem.
No żebyś powiedział swoje imię jako pierwszy.
Aha, że mam się przedstawić po prostu.
Tak.
To robiłem, Kamil Kucharski.
I Rafał Skwarek. Do usłyszenia.
Było nieczytelne z twojej strony, okrutnie.
Rafał Skwarek. Aha, w sensie to, co zrobiłem. O nie. No i teraz zakończy. Dzięki, pa.
I do the-